Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym przedstawić Państwu wstępne założenia projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Geostrategiczne pod tytułem Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej. Idea tego projektu narodziła się w maju 2020 roku. Wtedy, tuż po zresztą podpisaniu nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, wyniknęła bardzo ożywiona debata, dyskusja w różnych środowiskach, także w naszym, w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym, i powzięliśmy decyzję o stworzeniu w pełni społecznej, obywatelskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Doktryny Bezpieczeństwa Informacyjnego. Ta decyzja wynikała z naszym zdaniem niedostatecznego podejścia władz państwowych, takiego profesjonalnego, do opracowania najważniejszych dokumentów doktrynalnych w państwie. No dość powiedzieć, że po roku 1989 w Polsce nigdy, podkreślam, nigdy nie doszło do przyjęcia Doktryny Bezpieczeństwa Informacyjnego. No, jest to działanie bardzo szkodliwe dla bezpieczeństwa narodowego RP. Postanowiliśmy w pewien sposób wypełnić tę lukę, dostarczając taki gotowy już produkt, dostarczając gotową doktrynę, a cały projekt jest w 100% finansowany przez państwa. Zbieramy na ten projekt po prostu darowizny jako stowarzyszenie, jako Polskie Towarzystwo Geostrategiczne. Jest to inicjatywa oddolna, do której może się dołączyć właściwie każdy, i o tych, można powiedzieć, formach współpracy, formach wsparcia tego projektu Strategia 4.0, nie tylko finansowego wsparcia, ale także koncepcyjnego i organizacyjnego, będę mówił na końcu dzisiejszego nagrania. Przejdźmy zatem do samych założeń. Czym jest Strategia 4.0? Dlaczego w ogóle 4.0, a nie na przykład 3.0? Współczesnymi przemianami cywilizacyjnymi, społecznymi, gospodarczymi, które są lapidarnie określane jako czwarta rewolucja przemysłowa, czy też rewolucja przemysłowa 4.0. Wiążą się one z bardzo głębokimi procesami automatyzacji produkcji, rozwojem nowoczesnych form komunikacji, rozwojem nowoczesnego internetu, internetu rzeczy. Mówi się dzisiaj o właśnie powstawaniu web 3.0, mówi się o szerokiej komunikacji już przedmiotów z wykorzystaniem właśnie sieci internet, mówi się o wielkiej roli sztucznej inteligencji, big data, także roli kosmosu, nie tylko w komunikacji, ale w ogóle jeśli chodzi o rozwój technologiczny, rozwój społeczny. W związku z tym Strategia 4.0 ma być odpowiedzią na te wszystkie najnowsze wyzwania, jakie niesie za sobą rozwój cywilizacyjny, ale nie tylko w aspekcie materialnym, ale także w aspekcie duchowym. Stąd właśnie ta nazwa Strategii 4.0. Punktem wyjścia do opracowania tej strategii jest musi być prawidłowa ocena sytuacji geostrategicznej, w jakiej znajduje się Rzeczpospolita Polska. I w tym kontekście podjęliśmy bardzo głębokie studia, bardzo głębokie analizy tej sytuacji z wykorzystaniem, no, można powiedzieć, bardzo szerokiej kadry środowiska geopolitycznego w Polsce. No i z tych najważniejszych, takich brzegowych, bym powiedział, założeń, które możemy dzisiaj zaprezentować, to chcielibyśmy tutaj zaakcentować ten koniec pauzy strategicznej w stosunkach międzynarodowych. Zmienia się struktura ładu międzynarodowego, co jest wynikiem zakończenia pauzy strategicznej, która trwała mniej więcej od końca roku 1991 do 2008. Bardzo ważnym, jednym z takich zwrotnych momentów w kształtowaniu się nowego ładu międzynarodowego jest włączenie Chińskiej Republiki Ludowej w poczet członków Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku, ale to kryzys gospodarczy z apogeum w 2008 roku jest takim umownym punktem zwrotnym. Kiedy po dezintegracji Związku Sowieckiego Stany Zjednoczone stały się monopolistą w globalnej dystrybucji dóbr publicznych, w tym bezpieczeństwa, wydawało się wielu analitykom, wielu ekspertom, wielu politykom, także w Polsce, że nastąpił koniec historii. Tutaj bardzo destrukcyjną rolę odegrał Francis Fukuyama, no można powiedzieć zafascynowany neomarksizmem w takim wydaniu Aleksandra Korzewa, no sowieckiego tak naprawdę szpiega, ale wybitnego heglisty, który miał ogromny wpływ na kształtowanie się elit intelektualnych Republiki Francuskiej, ale jak się okazało, nie tylko na Francuzów bardzo mocno wpłynął, ale ta wersja heglizmu korzewowskiego bardzo mocno wpłynęła na Francisa Fukuyamę, który stworzył koncepcję końca historii, czyli takiej wizji nowego, wspaniałego świata, w którym zapanują ideały demokracji liberalnej i wszystkie państwa na świecie przyłączą się do modelu społeczno-ekonomicznego i politycznego, który reprezentują Stany Zjednoczone i część państw Europy Zachodniej. To się nie stało, natomiast ta idea miała niezwykle destrukcyjny wpływ na kształtowanie się kultury strategicznej także w Rzeczypospolitej Polskiej. No właściwie można powiedzieć, że w dużej mierze przyczyniła się do zrodzenia się czy odrodzenia się takiej postawy klientystycznej, braku myślenia w kategoriach samodzielności, autonomii strategicznej. I to było, tak jak powiedziałem, to jest bardzo niepokojące i te skutki tej idei są bardzo niepokojące również współcześnie. Kryzys roku 2008 pokazał Stanom Zjednoczonym, że nie mogą już dłużej lekceważyć wzrastającej potęgi Chin. W związku z tym 3 lata po tym kryzysie ogłoszony zwrot ku Azji, słynny pivot na Pacyfik i przesunięcie strategicznych akcentów w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych właśnie w tamtym kierunku. To oczywiście zrodziło nową sytuację geostrategiczną dla państwa polskiego. Koniec pauzy strategicznej zapoczątkował, jak to określamy w naszym środowisku, drugą zimną wojnę. Obecnie nie grozi nam w naszej ocenie trzecia wojna światowa, porównywalna w swojej skali do II wojny światowej, natomiast grozi nam szereg punktów zapalnych, szereg konfrontacji nie tylko międzypaństwowych, ale w ogóle między podmiotami stosunków międzynarodowych, które będą naszym zdaniem w pewnych przynajmniej aspektach przypominać te konflikty z okresu pierwszej zimnej wojny, czyli tej po II wojnie światowej aż do 1991 roku. Tę drugą zimną wojnę przede wszystkim charakteryzują konflikty hybrydowe, czyli konflikty poniżej progu klasycznej kinetycznej wojny. Tutaj będziemy mieli do czynienia z różnego rodzaju proxy wars, czyli z wojnami zastępczymi. Nawet jeżeli dojdzie do konfliktów kinetycznych, to naszym zdaniem nie będą one miały aż takiego wielkiego rezonansu, aby doprowadzić na tej światowej drabinie eskalacyjnej do III wojny światowej. Natomiast będą to konflikty regionalne, konflikty, w których kształtować się będzie nowa architektura bezpieczeństwa międzynarodowego przy bardzo takim silnym zakreślaniu regionalnych stref wpływów. To pojęcie zresztą wróciło już do kanonu, można powiedzieć, stosunków międzynarodowych, do kanonu analizy geopolitycznej i widać wzrastającą rolę mocarstw regionalnych. Mamy do czynienia z policentryzacją świata, czyli stworzeniem się właśnie podziału kuli ziemskiej na strefy wpływów między poszczególne regionalne mocarstwa. I to jest zupełnie inny świat od tego, który znamy z lat 1991-2008. Tutaj mamy także zmianę w strategii Stanów Zjednoczonych, które przechodzą od doktryny liberalnej hegemonii, która, no, można powiedzieć, dawała legitymację Waszyngtonowi do ingerowania w suwerenny porządek prawny, polityczno-prawny dowolnego właściwie państwa na ziemi pod pretekstem ochrony demokracji, praw człowieka i wszystkiego tego, co wiążemy z porządkiem demokratyczno-liberalnym w znaczeniu także fukujamowskim. Ta doktryna nowa to offshore balancing, to porozumiewanie się z regionalnymi liderami, których interesy są zbieżne z interesami Stanów Zjednoczonych i w ten sposób balansowanie wpływów innych mocarstw regionalnych, których już interesy nie są zbieżne z interesami Waszyngtonu. Ta strategia w naszej ocenie jest strategią bardzo niekorzystną dla państwa polskiego i uważamy, że w obecnie obowiązującej strategii bezpieczeństwa narodowego, podpisanej, jak już wspomniałem, 12 maja ubiegłego roku, taki pasus o tym, że podstawą bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej jest członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej, jest nie do końca już prawdziwy. To znaczy uważamy, że podstawą bezpieczeństwa Rzeczypospolitej są nasze własne zasoby. Muszą być nasze własne zasoby, nasz własny potencjał w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa. W sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone przesunęły swoją aktywność strategiczną na zachodni Pacyfik, na Azję Wschodnią, czy też może jeszcze szerzej na Indo-Pacyfik, możliwości i skuteczność ewentualnej pomocy Stanów Zjednoczonych dla Polski w przypadku regionalnego konfliktu, a zwłaszcza tego poniżej progu wojny, mogą być bardzo mocno ograniczone. Zresztą już także te tendencje w samym Sojuszu Północnoatlantyckim, tendencje, no powiedziałbym, konfrontacyjne między państwami członkowskimi, chociażby między Francją a Turcją, pokazują, że nowe czasy stwarzają nowe zagrożenia także w ramach sojuszy i w dzisiejszych czasach, w tych turbulencjach geostrategicznych, które obserwujemy na świecie, trzeba przede wszystkim polegać na siłach własnych. Fundamentalnym dylematem strategicznym w naszym rozumieniu jest dzisiaj ten dylemat, czy powinniśmy wybrać i trzymać się bardzo twardo autonomii strategicznej w naszej polityce bezpieczeństwa i polityce zagranicznej, czy też skierować się w stronę pogłębionej integracji wewnątrz Unii Europejskiej. To jest naszym zdaniem fundamentalny dziś dylemat. My stoimy na straży suwerenności państwa, na straży niepodległości Rzeczypospolitej. Uważamy, że Polskę jak najbardziej stać na pełną autonomię strategiczną. Co więcej, nie możemy sobie pozwolić na to, aby z tej autonomii strategicznej zrezygnować, a w żaden sposób nie możemy sobie pozwolić na to, aby zrezygnować z suwerenności narodowej, z niepodległości państwowej. W związku z tym jesteśmy przeciwni budowie superpaństwa europejskiego, jakiejś formy niemieckiej Europy Federalnej, bo w tym kierunku to właśnie naszym zdaniem zmierza. To, co jest bardzo istotne, jeśli chodzi o specyfikę współczesnych zagrożeń, to takie określenie, które no, już weszło na stałe do słownika także natowskiego, hybrydyzacja konfliktów. I tutaj specjalnie i celowo używam pojęcia konflikt, czy też nawet lepiej konfrontacja, ponieważ pojęcie wojna hybrydowa jest pojęciem bardzo nieścisłym, odnosi się do stanu prawno-międzynarodowego, jakim jest wojna, a doskonale wiemy, że współcześnie bardzo rzadko kiedy państwa wypowiadają sobie oficjalnie wojnę. W związku z tym pierwszą cechą charakterystyczną współczesnych zagrożeń i właśnie tej hybrydyzacji konfrontacji podmiotów stosunków międzynarodowych jest zatarcie różnicy między okresem pokoju i okresem wojny. To jest szalenie istotna zmiana. Ona w sposób bardzo głęboki wymusza zmiany w podejściu chociażby do zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Dziś to twarde rozróżnienie na okres pokoju, w którym mamy zarządzanie kryzysowe, mamy ochronę ludności cywilnej, i czas wojny, kiedy mamy właśnie obronę cywilną, już uległ zatarciu. Natomiast w żaden sposób polskie prawodawstwo, polski system państwowy nie koresponduje z tymi wyzwaniami współczesności, co tak naprawdę bardzo dobrze pokazały lockdowny roku 2020, które obnażyły fakt, że obrona cywilna w Polsce nie istnieje. Jeżeli w okresie wprowadzenia stanu epidemii mieliśmy tak ogromne problemy z funkcjonowaniem tego systemu, gdzie Wojska Obrony Terytorialnej musiały przejmować zadania obrony cywilnej, a to nie są ich zadania, no to proszę sobie wyobrazić, co by było w przypadku większego konfliktu militarnego na terytorium naszego państwa. Doszłoby do bardzo niebezpiecznej sytuacji, w której to ludność cywilna byłaby no, tak naprawdę największym poszkodowanym i najmocniej odczułaby właśnie trudy wojenne, nie będąc w żaden sposób broniona, w żaden sposób chroniona w taki sposób, jak to powinno wyglądać. W związku z tym w tej hybrydyzacji konfliktów bardzo istotnym elementem są działania psychologiczne, są operacje psychologiczno-informacyjne. Mówimy dzisiaj, że mamy do czynienia z proliferacją przestrzeni, wzrostem znaczenia przestrzeni informacyjnej, czyli infosfery. Bardzo istotne są działania nie tylko w cyberprzestrzeni, ale w ogóle w w tym, co nazywamy noosferą, czyli przestrzenią mentalną, wpływaniem na postawy społeczne pojedynczych ludzi i całych gremiów decyzyjnych. Jest to jeden z najważniejszych obszarów przygotowywania państwa na czas kryzysu i wojny, który leży całkowicie odłogiem w państwie polskim, czego najlepszym wyrazem jest to, że przez ostatnich ponad 30 lat nie przyjęto doktryny bezpieczeństwa informacyjnego, co jest absolutnym skandalem i można tutaj, myślę, że bez cienia przesady, nazwać to bardzo głębokim sabotażem strategicznym, jeśli chodzi o przygotowywanie państwa na czas kryzysu i wojny. Dominacja działań poniżej progu wojny, które dzisiaj są bardzo istotne i to, co właśnie wiążemy z pojęciem hybrydyzacji konfliktów, konfrontacji, to dominacja działań poniżej progu wojny, ale to w żaden sposób nie wyklucza działań kinetycznych czy działań otwartych, militarnych. Naszym zdaniem eskalowanie do poziomu wojny nuklearnej, czyli do III wojny światowej, jest mało prawdopodobne, natomiast eskalacja działań podprogowych w kierunku właśnie tych działań kinetycznych i takiej wojny przypominającej wojnę już klasyczną jest możliwa w naszej części Europy i nie można wykluczyć także takiej otwartej konfrontacji militarnej, w związku z czym państwo musi dysponować strategią elastycznego reagowania, gdzie struktury państwowe będą w stanie działać na granicy właśnie pokoju i wojny, bez ścisłego rozróżniania tych dwóch okresów. Jeżeli mamy do czynienia ze zwiększeniem udziału ludności cywilnej w konfrontacji międzypaństwowej, czy tak jak powiedziałem, między podmiotami stosunków międzynarodowych, no to musimy tutaj przede wszystkim położyć bardzo, ale to bardzo duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa psychologicznego, na kwestie bezpieczeństwa kulturowego, na to wszystko, co nazywamy w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym suwerennością kulturową. To jest jednym z najważniejszych zadań jest dzisiaj obrona przed dywersją ideologiczną. Powiem o tym nieco więcej za chwilę. Psychologia staje się jednym z podstawowych narzędzi konfrontacji, ale daje także wielkie, wielkie szanse na wzmocnienie oczywiście i pozycji państwa polskiego. Te szanse, jakie dostrzegamy, jeśli chodzi o nasze położenie geopolityczne, to przede wszystkim kapitał ludzki. Uważamy, że Polska ma jeden z najlepszych na świecie zasobów w tym zakresie. Kapitał ludzki jest niewątpliwie czymś wielkim zasobem Rzeczypospolitej. Podobnie zresztą jak położenie geograficzne. Uważamy, że to położenie jest położeniem korzystnym. Korzystnym z tego względu, że sytuuje nas na jednych z najważniejszych szlakach handlowych, szlakach transportowych w Eurazji, zarówno mam na myśli oś północ-południe, jak i wschód-zachód, to stwarza możliwość akumulacji kapitału, to stwarza możliwości rozwoju handlu, w tym oczywiście handlu morskiego. No ale także bardzo ważnym takim, można powiedzieć, depozytem, takim bardzo ważnym zasobem strategicznym jest nasza tradycja. Tradycja, kwestia naszej duchowości, kwestia naszego dziedzictwa narodowego, to, co sprawia, że jesteśmy odrębnym narodem, to tożsamość narodowa i całe dziedzictwo narodowe jest ogromnym zasobem, jest tym depozytem strategicznym, który naszym zdaniem należy nie tylko pielęgnować, ale go bardzo mocno rozwijać i uczynić jednym z fundamentów właśnie strategii bezpieczeństwa narodowego. Jeżeli już powiedziałem o tej nowej przestrzeni konfliktu, to tylko gwoli, można powiedzieć, takiej ścisłości, tutaj rozdzielę tę przestrzeń konfliktu na fizyczno-geograficzną i informacyjną, ale ten rozdział jest tylko na potrzeby czysto teoretyczne, ponieważ istnieje jednolita dzisiaj przestrzeń konfliktu, ona się przeplata między sobą i w tej zarówno ta sfera umysłowa, ta noosfera, sfera mentalna, która obejmuje i sferę racjonalną, i sferę emocjonalną, ale także przestrzeń teleinformatyczna, w tym oczywiście media masowego przekazu, systemy kierowania państwem. Te wszystkie elementy się bardzo mocno przeplatają i powinny podlegać szczególnemu badaniu, analizie, a także, jeśli chodzi o kodyfikację w strategii, także osobnemu rozdziałowi w tym zakresie. I w tym momencie chciałbym przejść do kwestii fundamentalnych, które wielu z tych kwestii w ogóle nie znalazło odzwierciedlenia w państwowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Zacznijmy od początku. od określenia tego, kim jesteśmy, bo to jest to fundamentalne pytanie. To jest to fundamentalne pytanie, kim jesteśmy jako wspólnota narodowa, jako wspólnota polityczna, co powoduje, że te więzi społeczne przez ponad 1000 lat są zachowane, że funkcjonujemy jako naród polski właśnie od ponad 1000 lat. Co daje nam tę siłę jako wspólnocie politycznej? Co kształtuje naszą odrębność cywilizacyjną? Co jest fundamentem tej cywilizacji? Co rozumiemy przez pojęcie Zachodu? Co rozumiemy przez pojęcie cywilizacji zachodniej? My w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym stoimy bardzo mocno na fundamencie pojęcia cywilizacji łacińskiej. Uważamy, że Polska jest integralną częścią, polska kultura jest integralną częścią cywilizacji łacińskiej. Nasza tradycja jest bardzo mocno zakorzeniona w cywilizacji łacińskiej. Co więcej, Polska była i jest nadal mimo wszystko jednym z absolutnie podstawowych takich części składowych, że tak to określę, właśnie cywilizacji łacińskiej. Rozumiemy cywilizację łacińską tak, jak rozumiał ją świętej pamięci profesor Felix Koneczny. Bardzo mocno chcemy wyeksponować te pojęcia abstrakcyjne, które stanowią pięciomian bytu, takie jak prawda, piękno, dobro, dobrobyt i zdrowie. Jak to rozumiemy, o tym jeszcze za chwilę powiem. Ale strategia musi także wskazywać na źródła słabości więzi społecznych. I my uważamy, że dzisiaj postępująca atomizacja społeczna, osłabianie więzi społecznych, podrywanie autorytetu państwa i jego instytucji, takich jak siły zbrojne, Straż Graniczna i inne formacje mundurowe, wynika w sposób bardzo prosty z agresywnych ideologii, które wyrosły na gruncie postmodernizmu. Zbiorczym terminem, który określamy te ideologie, jest marksizm, neomarksizm kulturowy. Uważamy, że dziś ideologie stosowane jako broń ofensywna przeciwko suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej są jednym z najważniejszych, z takich fundamentalnych zagrożeń dla niepodległości i bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Także błędnie prowadzona polityka historyczna, błędnie kształtowana, zwłaszcza na zewnątrz, i brak narzędzi, instrumentów kształtowania tej polityki historycznej naraża nas na izolację międzynarodową. Ten czarny PR, jaki wokół Polski się od wielu, wielu lat roztacza i jaki jest, no, to wiemy, jak jest oskarżanie Polaków o współudział w Holokauście, wybuchu II wojny światowej i tak dalej, nie wziął się znikąd. Celem przeciwników suwerenności państwa polskiego jest z jednej strony dokonanie bardzo głębokiej polaryzacji społecznej, wyeksponowanie wszystkich możliwych konfliktów społecznych i osłabienie więzi społecznych, więzi politycznych, identyfikacji z własnym państwem, ale z drugiej strony także izolacja międzynarodowa Rzeczypospolitej i czarny PR wokół państwa polskiego, oskarżanie, tak jak już powiedziałem, o współudział w Holokauście czy o współudział w wybuchu II wojny światowej, to tylko, można powiedzieć, wierzchołek góry lodowej. Ta polityka historyczna idzie znacznie, znacznie głębiej. Z naszej analizy wynika, że będziemy mieli w ciągu najbliższych kilkunastu lat do czynienia nawet z groźbą rewizji układów poczdamskich poprzez właśnie taką, a nie inną politykę historyczną. Jeżeli jesteśmy wspólnotą duchową, jeżeli jesteśmy wspólnotą cywilizacji łacińskiej i posługujemy się takimi właśnie pojęciami w sposób świadomy, jak prawda, dobro czy dobrostan rozumiany chociażby jak zagwarantowanie prawa własności, to musimy również odnieść się do kategorii podstawowych, a niewątpliwie jedną z takich kategorii podstawowych jest racja stanu czy pojęcie interesów narodowych. My utożsamiamy oba te pojęcia, traktujemy je synonimicznie, racja stanu i interesy narodowe. Bardzo źle się stało, że w dokumencie państwowym ani razu, szanowni państwo, podkreślam, ani razu nie padło pojęcie racji stanu. No tutaj trudno to inaczej traktować jak bardzo głęboką ignorancję. Uważamy, że podstawą suwerenności państwa jest zagwarantowanie bezpieczeństwa ontologicznego, czyli bezpieczeństwa związanego z bytem, z funkcjonowaniem na dobrym poziomie, także właśnie członków narodu, członków społeczeństwa. Uważamy, że w tych kategoriach bardzo ważne jest odejście od takiej bierności społecznej, od bierności w zakresie, no powiedzielibyśmy, i społecznym, i politycznym, aktywizacja działań społecznych, ale tutaj potrzebna jest ochrona tego, co jest naszym zdaniem najważniejsze, czyli suwerenności kulturowej. I tutaj chciałbym zatrzymać się na chwilę i powiedzieć nieco więcej, bo z tej suwerenności kulturowej wynikają trzy kategorie podstawowe kolejne, czyli kultura strategiczna, bezpieczeństwo informacyjne i wreszcie zdolność do autonomii strategicznej. Suwerenność kulturowa to nic innego jak ochrona własnej tradycji, własnego dziedzictwa duchowego i materialnego, ale przede wszystkim ochrona tego dziedzictwa duchowego. To pytanie, kim jesteśmy i za co żołnierz polski ma oddawać życie, jest pytaniem absolutnie fundamentalnym i ta suwerenność kulturowa musi się zasadzać na ochronie tradycji i na ochronie pojęć, można powiedzieć, takich fundamentalnych dla cywilizacji łacińskiej. Proszę zobaczyć, że te zagrożenia dla państwa polskiego na niwie bezpieczeństwa kulturowego uderzają przede wszystkim przez uniwersytety, przez szkoły wyższe, godzą właśnie w suwerenność kulturową. To polskie uniwersytety, zwłaszcza uniwersytety państwowe, no bo one stanowią zdecydowaną większość, stały się, można powiedzieć, obiektem zmasowanej infiltracji przez neomarksizm kulturowy, przez szeroko pojęty postmodernizm, który zaczął kwestionować pojęcia fundamentalne, pojęcia podstawowe, pięciomian bytu, który tak pięknie zilustrował Felix Koneczny. Przecież jedną z pierwszych ofiar tej ofensywy postmodernizmu, jednej z oczywiście jego takich, można powiedzieć, hybryd, takich odnóg, jakim jest neomarksizm kulturowy, stało się pojęcie prawdy. Zakwestionowano obiektywną prawdę, pojęcie obiektywnej prawdy. Prawda stała się czymś relatywnym. W ogóle relatywizm, jeśli przyjrzymy się pracom czy Jacques'a Derrida, czy Foucault, czy innych, czy Habermasa, zobaczymy, że to pojęcie od samego początku jest atakowane, że nie ma jednej prawdy, że każdy może mieć swoją prawdę, że prawda historyczna nie jest czymś obiektywnym, że każde społeczeństwo, każda grupa etniczna może mieć swoją prawdę. Zakwestionowano tak naprawdę funkcjonowanie transcendencji w życiu człowieka. Ograniczono go to tylko i wyłącznie do sfery umysłowej, czy nawet powiedzielibyśmy do takich najbardziej prymitywnych popędów związanych po prostu z przeżyciem, a nie z rozwojem sfery duchowej. I to wszystko dotknęło tych pozostałe cztery kategorie, które określamy jako pięciomian bytu, i piękno, i dobro, i dobrobyt, i zdrowie. Proszę zobaczyć, jaka obecnie tendencja panuje, jeśli chodzi o kwestie własności. Żyjemy w kulturze abonamentu, w kulturze subskrypcji, że jest taki trend, aby człowiek nie miał nic na własność, aby ta własność była czymś niepotrzebnym, że aby ograniczała wolność człowieka. My wręcz odwrotnie uważamy w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym, że własność jest absolutnie niezbywalnym atrybutem wolności człowieka. I człowiek bez własności gwarantowanej powagą i siłą państwa nie jest człowiekiem wolnym. Suwerenność kulturowa jest podmywana na uniwersytetach nie tylko przez atak na klasyczne, abstrakcyjne pojęcia stanowiące fundament cywilizacji łacińskiej, o które wspomniałem, ale nawet na tak fundamentalne kwestie jak kwestia płci biologicznej, kwestionowanie istnienia kobiety i mężczyzny, kwestionowanie rodziny, klasycznego modelu rodziny, wprowadzanie takiej nowomowy, rodzic jeden, rodzic dwa, mleko ludzkie zamiast mleka matki jest czymś absolutnie nieakceptowalnym w tradycji łacińskiej, w cywilizacji łacińskiej. Jest to wielkie zagrożenie dla państwa polskiego, dla suwerenności naszego bytu, z tego względu, że mamy do czynienia z próbą stworzenia nowego ładu i nowego człowieka na wzór bolszewicki. I trzeba dzisiaj o tym mówić wprost, że mamy do czynienia z wielką groźbą neobolszewizmu. Jakie są skutki społeczne, jakie są skutki kulturowe, jakie są skutki wreszcie polityczne bolszewizmu, no to możemy się przyjrzeć, jeżeli chodzi o karty historii, to jak wyglądał Związek Sowiecki i jakie spustoszenia tak naprawdę bolszewizm dokonał w sferze duchowości, tradycji, więzi społecznych we współczesnej Rosji. Czy chcemy iść tą drogą? No my zdecydowanie nie chcemy iść tą drogą. Uważamy, że suwerenność kulturowa jest absolutnym fundamentem. To z niej wynika kultura strategiczna, także kwestie bezpieczeństwa informacyjnego i wreszcie zdolność do autonomii strategicznej, do bycia podmiotem, a nie przedmiotem stosunków międzynarodowych. Uważamy, że państwo polskie ma dość instrumentów do tego, aby wpływać na kształtowanie się postaw społecznych, kwestia uniwersytetów i wyeliminowania wpływów neomarksizmu kulturowego jest dzisiaj absolutnie fundamentalnym zadaniem dla państwa polskiego, podobnie jak ochrona naszej noosfery, naszej przestrzeni mentalnej, ochrona przed wpływem właśnie tych zgubnych idei postmodernistycznych. Bez tego właściwie żołnierz polski nie będzie miał za co walczyć, jeżeli przyjdzie do tej konfrontacji. Uważamy, że umiarkowany konserwatyzm, że taki konserwatyzm, który nie jest wstecznictwem, ale jest odpowiedzią na współczesne wyzwania, także technologiczne, także te związane z rewolucją przemysłową 4.0, który stoi bardzo twardo na stanowisku klasycznej, tradycyjnej rodziny, takich pojęć jak Bóg, ojczyzna, tradycja, szacunek wobec państwa, hierarchia społeczna. Uważamy, że jest to zdrowa odpowiedź na wyzwania współczesności i to właśnie z suwerenności kulturowej wynikają pozostałe kategorie podstawowe. Jeśli chodzi o zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, tutaj macie Państwo na slajdzie wymienionych kilka z nich. Uważamy, że nie tylko agresja o ograniczonych celach operacyjnych, nazywana agresją poniżej progu wojny, ale także agresja pełnoskalowa jest całkiem możliwa. Podobnie jak szantaż energetyczny, czy też radykalizacja establishmentów, kręgów decyzyjnych, zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i Republiki Federalnej Niemiec. Uważamy za szczególnie niebezpieczną dla suwerenności państwa polskiego politykę Republiki Federalnej Niemiec i z tego względu, że Niemcy pod kątem takim czysto materialnym są krajem bardziej rozwiniętym cywilizacyjnie niż Polska i stanowią po prostu większe zagrożenie dla odrębności, dla bytu niepodległego państwa polskiego. Uważamy, że to właściwie strategiczne partnerstwo niemiecko-amerykańskie i danie wolnej ręki Berlinowi, jeśli chodzi o koncepcję transformacji energetycznej nie tylko w Niemczech, ale także na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, jest szczególnie niebezpieczne dla państwa polskiego. Uważamy i dostrzegamy dzisiaj te tendencje do odrodzenia się niemieckiej koncepcji geopolitycznej Mitteleuropy, czyli Europy Środkowej, realizowanej za pomocą instrumentów ekonomicznych, za pomocą instrumentów także energetycznych. Uważamy, że jest to wielkie zagrożenie, także płynące wewnątrz Unii Europejskiej, ponieważ stworzenie superpaństwa europejskiego i pozbawienie nas suwerennych praw i autonomii strategicznej, byłoby właściwie końcem Rzeczypospolitej. W związku z tym uważamy to zagrożenie niemieckie za szczególnie mocno lekceważone na terytorium Rzeczypospolitej. Ale oczywiście nie możemy także nie założyć potencjalnej jakiejś konfrontacji na kierunku wschodnim. Tutaj szczególnie niebezpieczny jest wariant wykorzystywania Republiki Białoruś jako tak zwanego strategicznego zderzaka w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Bardzo źle się stało, że polska polityka zagraniczna przez ostatnie ponad dwie dekady była oparta o taką doktrynę Giedroycia Mieroszewskiego, która tak naprawdę wepchnęła Aleksandra Łukaszenkę w objęcia Władimira Putina, mówiąc już takim bardzo obrazowym językiem. Uważamy, że to był błąd, że tego typu polityka wobec Białorusi, wobec Mińska Białoruskiego była polityką bardzo, bardzo błędną. Natomiast oczywiście nie możemy tutaj wykluczyć takiej potencjalnej konfrontacji. Celem, uważamy, polityki zagranicznej państwa polskiego jednak jest założenie takiej strategii, którą moglibyśmy lapidarnie skwitować jako strategię zero wrogów wśród sąsiadów. Mimo wszystko uważamy, że Polska ma na tyle duży potencjał w zakresie kapitału ludzkiego, że jesteśmy w stanie odbudować polską dyplomację i stworzyć strategię wielowektorową, o której jeszcze powiem. Natomiast jeżeli chodzi o suwerenność kulturową, o nasze bezpieczeństwo kulturowe, ono musi zakładać konkretne działania w zakresie polityki informacyjnej państwa. Uważamy, że Polska powinna jak najszybciej przyjąć nowoczesną doktrynę bezpieczeństwa informacyjnego i Polska powinna bardzo mocno zaktywizować się na niwie tworzenia platform medialnych w nowym środowisku technologicznym. Przede wszystkim to internetowe platformy medialne, ale także telewizja satelitarna nadająca 24 godziny na dobę, 365 dni w roku w języku angielskim, gdzie prezenterami byliby native speakerzy, gdzie prezentowany byłby nasz punkt widzenia tutaj z Warszawy, z Europy Środkowo-Wschodniej, który prezentowałby prawdę historyczną, jeśli chodzi o szereg wydarzeń historycznych, nie tylko tych dotyczących II wojny światowej. Także platformy medialne 2.0, Polskę niewątpliwie stać na stworzenie takich platform medialnych, platform komunikacyjnych, właśnie w Web 2.0, czyli krótko mówiąc mediów społecznościowych, tak abyśmy byli niezależni od globalnych koncernów ponadnarodowych, nad którymi nie ma realnej władzy. Uważamy, że państwo polskie jest dzisiaj zbyt uległe wobec ponadnarodowych koncernów, które właśnie czerpią ogromne zyski z prowadzenia mediów chociażby społecznościowych na terytorium Rzeczypospolitej. Uważamy, że twarde egzekwowanie artykułu 54 Konstytucji RP powinno być na porządku dziennym wobec takich koncernów. Natomiast Polska powinna również posiadać własne platformę medialną właśnie opartą o chociażby zasoby polskich spółek, takich jak Orlen, KGHM, PGNiG, Lotos i wiele, wiele innych. Ważnym elementem rozwoju naszego bezpieczeństwa informacyjnego będzie również zagospodarowanie przestrzeni wirtualnej. Tej, można powiedzieć, alternatywnej przestrzeni, która będzie się bardzo mocno rozwijać i tutaj będzie to także i już jest obszar konfrontacji geostrategicznej, który nie leży niestety w polu zainteresowania polskich decydentów.
Osobny rozdział w strategii 4.0 dla Rzeczypospolitej poświęcimy Polakom poza granicami kraju, zarówno Polonii, jak i Polakom na wschodzie. Uważamy, że nasi rodacy, którzy żyją poza granicami kraju, powinni mieć zagwarantowaną możliwość udziału w współdecydowaniu o przyszłości naszej ojczyzny. Uważamy, że tutaj należy zagospodarować wielki potencjał Polaków, naszych rodaków poza granicami Polski, jeśli chodzi o chociażby kwestie bezpieczeństwa informacyjnego. Uważamy, że właściwie nie można myśleć o budowie takich nowoczesnych platform medialnych bez zaangażowania właśnie rodaków żyjących poza granicami Polski.
Osobnym działem w strategii chcemy uczynić obszar bezpieczeństwa demograficznego. Poprzez bezpieczeństwo demograficzne rozumiemy nie tylko kwestie struktury wiekowej społeczeństwa, kwestie związane z niskim przyrostem naturalnym, z potrzebą odpowiedniej polityki pronatalistycznej, ale także mówimy tutaj o polityce migracyjnej. Uważamy, że ta polityka pronatalistyczna, która jest oparta wyłącznie na kwestiach materialnych, takich materialnych zachęt do posiadania większych rodzin, jest polityką nieskuteczną. Uważamy, że tutaj kwestie etyczne, moralne, kwestie wszystkie te, które są związane z obszarem duchowego życia narodu, są kwestiami absolutnie decydującymi. Trudno spodziewać się wysokiego przyrostu naturalnego w sytuacji podważania tradycyjnej instytucji rodziny, w sytuacji no, tak destrukcyjnych ideologii, które trudno inaczej nazwać niż dywersją przeciwko suwerenności kulturowej Rzeczypospolitej. To jest fundament. Nie kwestie zachęt materialnych, czy nie tylko kwestie zachęt materialnych, ale przede wszystkim kwestie przeciwdziałania dywersji ideologicznej są dla, w naszym spojrzeniu fundamentalne, jeśli chodzi o politykę pronatalistyczną. Bez polityki pronatalistycznej no, trudno spodziewać się siły państwa polskiego, trudno w ogóle mówić o bezpieczeństwie narodowym Rzeczypospolitej. Uważamy, że bezpieczeństwo demograficzne wymaga poświęcenia osobnego, w ogóle osobnej uwagi i bardzo poważnego zajęcia się tym tematem w kontekście osobnego rozdziału w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP. Jeśli chodzi o politykę migracyjną, uważamy, że jeżeli mamy do czynienia już z migrantami, to należy przedsięwziąć bardzo poważną politykę asymilacyjną i wprowadzić obowiązek nauki języka polskiego, między innymi oczywiście nauki języka polskiego dla osób mających pozwolenie na stały pobyt w Polsce. Natomiast uważamy, że jeżeli chodzi o zwiększanie potencjału demograficznego państwa polskiego, przede wszystkim powinniśmy przyjąć właściwą, skuteczną strategię umożliwiającą powrót Polakom, którzy by musieli emigrować za chlebem. To jest wielkie wyzwanie dla państwa polskiego. Uważamy, że tutaj należy naprawdę położyć bardzo duży nacisk na kwestię stworzenia warunków do powrotu dla Polaków, którzy musieli udać się na emigrację zarobkową. Natomiast jeżeli chodzi o migrantów no, pokrewnych kulturowo czy pokrewnych cywilizacyjnie, uważamy, że tutaj trzeba wprowadzić bardzo taką skuteczną politykę asymilacyjną. Te wszystkie zmiany, o których powiedziałem dotychczas, nie będą możliwe i tutaj jesteśmy bardzo głęboko o tym przekonani, będą absolutnie niemożliwe, jeżeli nie wprowadzimy głębokich reform w obszarze tajnych służb, w obszarze tego, co w Polsce nazywane jest często mianem służb specjalnych. Uważamy, że ta transformacja ustrojowa z przełomu lat 80. i 90. była transformacją, no, można powiedzieć, bardzo nieskuteczną. Ona w dużej mierze spetryfikowała, umocniła stary układ, gdzie postkomunistyczne służby czy funkcjonariusze, którzy pełnili prominentne funkcje właśnie w tych służbach komunistycznych, nadal pełnili swoje funkcje. Tutaj modelowym wręcz tego przykładem jest tak zwany cywilny wywiad, czyli dawny Departament Pierwszy MSW. No i zresztą nie trzeba było zbyt długo czekać na efekty tego typu polityki. Brak wprowadzenia opcji zero w służbach na przełomie lat 80. i 90. skutkował tym, że mamy do czynienia z permanentnym naruszaniem systemu prawnego Rzeczypospolitej, no czego można powiedzieć takim apogeum, czy takim najbardziej znaczącym faktem było złamanie konstytucji przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i prawdopodobnie również Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeśli chodzi o Departament Kontrwywiadu i stworzenie w Polsce, dopuszczenie do tego, że w Polsce powstały tajne więzienia obcej służby wywiadowczej, w których torturowano ludzi, co zresztą jest także złamaniem prawa międzynarodowego. Nie wyciągnięto z tego żadnych konsekwencji, natomiast patologia w polskich służbach postępuje. Widać to nawet, powiedziałbym, gołym okiem po tych wszystkich doniesieniach i związanych z aferą respiratorową w Agencji Wywiadu i z tym, można powiedzieć, z tą porażką na odcinku obwodu kaliningradzkiego przez delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jeśli chodzi o grę operacyjną z Federalną Służbą Bezpieczeństwa i jeśli chodzi o wyciek danych związanych z mieszkaniami służbowymi funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. zewnętrznego, które tak naprawdę podał do publicznej wiadomości jeden z blogerów. Mógłbym bardzo długo wymieniać te wszystkie bardzo, te afery, te wszystkie bardzo negatywne wydarzenia, które kładą się cieniem na skuteczność funkcjonowania służb. Zresztą jeśli spojrzymy na kwestie organizacji obchodów katyńskich w 2010 roku, na tragedię narodową, jaka się wówczas stała, mówię o 10 kwietnia 2010 roku, no to zobaczymy, że nowo powstałe nawet służby wojskowe nie były w stanie właściwie reagować na sytuację, w której samolot wojskowy, cała misja, że tak powiem, zabezpieczenia takiego logistycznego była złamaniem procedur natowskich. No, tylu ważnych dostojników, dygnitarzy państwowych nie powinno w żaden sposób lecieć jednym samolotem. Tutaj jest wielkie zaniedbanie ze strony służb państwowych, zarówno Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Nie podjęto żadnych tak naprawdę kroków dyscyplinarnych w tym zakresie, natomiast no, jest tutaj pokazana bardzo wielka słabość strukturalna, funkcjonalna państwa polskiego właśnie w 2010 roku, a jeżeli chodzi o sytuację już po katastrofie smoleńskiej, chociażby samo zabezpieczenie kancelarii prezydenta i obszaru przetwarzania informacji niejawnych było skandaliczne wprost i pokazywało bardzo słabe zabezpieczenia kontrwywiadowcze tak istotnych instytucji państwowych. Dlatego uważamy, że Polska, Rzeczpospolita po prostu zasługuje na nowe służby, służby nieumoczone w układy komunistyczne, służby nie będące podporządkowane pod interesy obcych państw. Myślę, że najnowsze badania Instytutu Pamięci Narodowej bardzo w sposób bardzo istotny pokazują, jak polski wywiad został podporządkowany pod interesy CIA. My uważamy, że Polska zasługuje na nowoczesne, niezależne służby, które będą stały na straży suwerenności Rzeczypospolitej, także jej suwerenności kulturowej. Tutaj widzimy, że praktycznie służby są absolutnie bierne, pasywne, są bezbronne, jeśli chodzi o te nowoczesne zagrożenia dywersją ideologiczną. Dlatego uważamy, że no, nie należy z miejsca likwidować starych służb i tworzyć nowych, ponieważ, no, jak mówi stare polskie przysłowie, nie wylewa się brudnej wody, dopóki się nie posiada czystej. Uważamy, że taki proces budowy nowoczesnych służb to około 10 lat. One powinny być budowane równolegle, natomiast budżet obecnych służb powinien być systematycznie przez kolejną dekadę obniżany. W pierwszej kolejności należy, naszym zdaniem, odebrać Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uprawnienia prokuratorskie i uprawnienia policyjne. Nie ma w ogóle takiej potrzeby, aby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmowała się kwestiami korupcyjnymi, od tego jest Centralne Biuro Antykorupcyjne. Nie ma w ogóle takiej potrzeby, aby zajmowała się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, ponieważ od tego jest Centralne Biuro Śledcze Policji i tak dalej, i tak dalej. Uważamy, że tutaj jest tych uprawnień zbyt wiele, jeśli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Postulujemy powstanie dwóch nowych służb: Narodowej Agencji Kontrwywiadu i Narodowej Agencji Wywiadu, tak jak powiedziałem, budowanych systematycznie przez kolejną dekadę. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, opowiadamy się za prowadzeniem strategii wielowektorowej. Wielowektorowa polityka zagraniczna zakłada przede wszystkim duży nacisk na prowadzenie dyplomacji gospodarczej i takiej dyplomacji, której powiedzmy takim motorem napędowym byłoby tworzenie osi technologicznych. Uważamy, że Polska dzięki swojemu świetnemu położeniu geograficznemu może stać się hubem gospodarczym, może stać się mocarstwem gospodarczym. Tutaj stawiamy bardzo silnie nacisk na to, aby Polska była atraktorem cywilizacyjnym, i to nie tylko w znaczeniu materialnym, w znaczeniu gospodarczym, w znaczeniu rozwoju infrastruktury, ale także w znaczeniu duchowym. Polska może być niewątpliwie w awangardzie państw reprezentujących nowoczesny, taki powiedzielibyśmy smart konserwatyzm, atrakcyjny kulturowo z uwagi na naszą wielką spuściznę kulturową i duchową. Uważamy, że tworzenie polityki wielowektorowej powinno być powodowane chęcią budowania osi technologicznych. Chodzi o transfer najnowocześniejszych technologii do rozwoju gospodarki, do rozwoju sił zbrojnych, do rozwoju systemu bezpieczeństwa państwa polskiego. Uważamy, że Polska powinna prowadzić interesy ze wszystkimi państwami, z którymi współpraca przyczynia się do wzrostu gospodarczego państwa polskiego. I w tym kontekście tutaj, tak jak powiedziałem, powinna zasadzać się również na takiej zasadzie zero wrogów wśród sąsiadów. Powinniśmy jak najszybciej doprowadzić do normalizacji relacji z naszymi partnerami, z naszymi sąsiadami i tutaj przede wszystkim akcentowanie własnej autonomii strategicznej, posiadanie własnych, nowocześnie wykształconych kadr jest absolutnie niezbędne, dlatego postulujemy reorganizację Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stworzenie niezależnej, nowej, krajowej szkoły służby zagranicznej, dwuletniej, która kończyłaby się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, gdzie kadra tej szkoły byłaby świetnie opłacana, a i jednocześnie mielibyśmy do czynienia z przerwaniem tych więzi, tych, można powiedzieć, tych zgniłych korzeni jeszcze PRL-owskich przy Alei Szucha w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zatem wielowektorowa polityka zagraniczna osadzona bardzo mocno na kwestiach gospodarczych, budowie osi technologicznych i z nową kadrą, która będzie kształcona w Krajowej Szkole Służby Zagranicznej. Kolejna kwestia, która będzie wyeksponowana w naszych dokumentach, to kwestia bezpieczeństwa ekonomicznego. I tutaj zadaniem między innymi dyplomacji polskiej będzie poszukiwanie rynku zbytu dla naszego eksportu, a zadaniem służb specjalnych będzie ochrona polskiego kapitału intelektualnego i polskich nowoczesnych wynalazków. No myślę, że kwestia grafenu bardzo mocno uświadomiła sporej części polskiego społeczeństwa, że tutaj osłona kontrwywiadowcza nad tym obszarem technologii no wygląda bardzo słabo. W związku z tym uważamy, że to jest jeden z fundamentów polskiej dyplomacji i działalności polskich służb, czyli zapewnianie bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo ekonomiczne, tutaj szczególną uwagę chcielibyśmy skoncentrować na kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Uważamy, że jest to ten obszar jeden z najbardziej narażonych, z najbardziej newralgicznych i najbardziej narażonych na współczesne niebezpieczeństwa. Widzimy tutaj bardzo agresywną politykę zarówno Republiki Federalnej Niemiec, jak i Federacji Rosyjskiej. To jest szczególnie niebezpieczne dla państwa polskiego w takim położeniu geopolitycznym, a nie innym. W związku z czym opowiadamy się za narodowym programem jądrowym. Uważamy, że w polskim miksie energetycznym nie może zabraknąć energii produkowanej w elektrowniach jądrowych. Uważamy, że to jest także jedno z podstawowych zadań przy budowie osi technologicznych państwa polskiego, tak abyśmy byli w stanie pozyskiwać technologie z państw nam przyjaznych, z państw, które mogą także równoważyć wpływy innych nieprzyjaznych Polsce państw. Uważamy, że tutaj zwrócenie się do przynajmniej dwóch państw, które byłyby w stanie dostarczyć nam technologię, jest właściwe i rozbudowa polskiego narodowego programu jądrowego powinna być jednym z absolutnych priorytetów. No, trzeba oczywiście także wyciągnąć konsekwencje wobec tych działań, które dotychczas prowadzono, a wiemy doskonale, jak ogromne pieniądze poszły na rozwój jednej ze spółek państwowych, która miała budować ten program, a nie znaleziono nawet jednej lokalizacji. Nie wyznaczono takiej lokalizacji, jeśli chodzi o budowę polskiej elektrowni jądrowej. My widzimy tutaj także dostrzegamy bardzo silne lobby proniemieckie w Polsce. Uważamy, że to niemieccy zieloni, że także niemiecki wywiad bardzo mocno jest zaangażowany w torpedowanie polskiego programu jądrowego. Niestety polski kontrwywiad nie daje rady w tym zakresie i dlatego ta decyzja o budowie Narodowej Agencji Kontrwywiadu. Szanowni Państwo, oprócz narodowego programu jądrowego i bardzo dużych wysiłków w zakresie zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego, uważamy, że fundamentem bezpieczeństwa państwa polskiego jest zbudowanie od podstaw właściwie nowej obrony cywilnej, no bo tej obrony cywilnej po prostu nie ma. Oczywiście są fundamenty i niewątpliwie takimi fundamentami jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy oraz System Zarządzania Kryzysowego. Opowiadamy się za integracją struktur zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Chodzi o stworzenie spójnego systemu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, który będzie funkcjonował zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Chcemy odejść od tego takiego ścisłego rozróżnienia czasu P i czasu W w przypadku ochrony ludności cywilnej. Uważamy, że należy zwiększyć uprawnienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które powinno stać się takim motorem napędowym tych działań w zakresie obrony cywilnej. Uważamy zresztą, że szef obrony cywilnej kraju, który tradycyjnie jest jednocześnie komendantem Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie obrony cywilnej powinien podlegać nie pod ministra spraw wewnętrznych, ale właśnie pod dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, którego zadania powinny być znacznie rozszerzone. Ale tutaj jakby zawrzemy to w projekcie strategii. Uważamy, że osobna ustawa o obronie cywilnej jest również nowa, potrzebna, także to niewątpliwie ujmiemy. Uważamy, że należy przywrócić przedmiot przysposobienie obronne do szkół, które zostało zastąpione już jakiś czas temu edukacją dla bezpieczeństwa. Uważamy, że to był krok bardzo destrukcyjny, jeśli chodzi o zdolności obronne społeczeństwa i przygotowywanie do nowoczesnych zagrożeń. Przysposobienie obronne powinno mieć charakter przekrojowy, powinno być prowadzone między innymi przez byłych żołnierzy zawodowych. Uważamy, że należy otworzyć szkoły dla byłych żołnierzy zawodowych. Myślę, że ta sytuacja obecna jest sytuacją bardzo destrukcyjną i należy to, ten trend jak najbardziej zatrzymać. Jeżeli chodzi o obronę cywilną, o zarządzanie kryzysowe, musimy osobny rozdział poświęcić ochronie infrastruktury krytycznej. I tutaj szczególną rolę chcielibyśmy poświęcić wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz wykorzystaniu bezzałogowców do ochrony infrastruktury krytycznej, tak aby odciążyć zarówno wojska operacyjne, jak i część pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej od ochrony obiektów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa. Spora część tych obiektów może być chroniona właśnie za pomocą nowoczesnych technologii, nowoczesnego sprzętu wykorzystującego właśnie sztuczną inteligencję. Uważamy, że temu trzeba poświęcić osobny rozdział. Kolejna kwestia, którą chcemy zawrzeć w nowoczesnej strategii bezpieczeństwa narodowego, to kwestia powszechnego dostępu do broni palnej. Uważamy, że te działania, które kilka lat temu zostały podjęte na rzecz dopuszczenia posiadania broni palnej przez społeczeństwo, można powiedzieć ten w cudzysłowie eksperyment, okazał się eksperymentem udanym. W żaden sposób nie wzrosła przestępczość przy wykorzystaniu broni palnej posiadanej legalnie w Polsce. Mówię oczywiście o broni rozdzielnego ładowania, zresztą to jest broń, która w historii spełniała swoją rolę jako to śmiercionośne narzędzie przez setki lat i widać, że w Polsce tych kilkaset tysięcy sztuk broni właśnie tak zwanej czarnoprochowej czy broni rozdzielnego ładowania w żaden sposób nie przyczyniło się do wzrostu zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Uważamy, że nie ma absolutnie żadnych racjonalnych przesłanek ku temu, aby zabraniać obywatelowi prawo do ochrony swojego życia i mienia. Co więcej, uważamy w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym, że prawo do posiadania broni palnej jest niezbywalnym prawem człowieka, człowieka wolnego. Jeżeli człowiek nie ma prawa do posiadania broni palnej, nie jest w pełni wolnym człowiekiem. Zresztą wiemy z historii, że niewolnikom odbierano właśnie prawo do posiadania broni, natomiast tę broń mogli posiadać ludzie wolni. Polak, czy polska tradycja, cywilizacja łacińska stoi na gruncie wolności człowieka, na gruncie personalizmu, nie na gruncie wynaturzonego indywidualizmu, ale na gruncie personalizmu, poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za tę wspólnotę, poczynając od najmniejszej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Jeżeli jesteśmy społeczeństwem opartym na takich wartościach jak wolność, jak prawda, dobro, dobrostan, zdrowie, piękno, tradycyjnych wartościach, to wówczas naturalne staje się to, że jesteśmy zwolennikami powszechnego dostępu do broni palnej. Uważamy, że jeżeli ktoś ma prawo do życia, a każdy człowiek ma prawo do życia, to ma również prawo do ochrony tego życia, zatem nie ma absolutnie żadnych racjonalnych przesłanek, aby zabraniać dorosłym Polakom posiadania broni palnej. Uważamy, że podniesie to zresztą poziom kultury strategicznej, kultury posiadania broni, kultury posługiwania się bronią, także poziom, można powiedzieć, bezpieczeństwa na takim rudymentarnym, takim fundamentalnym poziomie, zwłaszcza w sytuacjach tych turbulencji geostrategicznych jest to szalenie istotne i uważamy, że powszechny dostęp do broni palnej jest czymś bardzo, bardzo istotnym. Jeśli chodzi o pożądany kierunek zmian w zakresie reorganizacji, modernizacji sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, uważamy, że tutaj nie tyle wielkość sił zbrojnych jest istotna, natomiast zdolność do mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia tych sił. Dlatego opowiadamy się za taką koncepcją modułową sił zbrojnych. Uważamy, że powinno składać się z trzech modułów siły zbrojne, czyli wojska zawodowego, terytorialnej służby wojskowej oraz rezerwy wojsk operacyjnych. Opowiadamy się za powszechnym, bazowym przeszkoleniem wojskowym. Uważamy, że zasadnicza służba wojskowa w tej formule, w której była prowadzona przed 2010 rokiem, była formułą anachroniczną, formułą, która w dużej mierze także zniechęcała do wojska. Obecnie opowiadamy się, aby w okresie wakacyjnym po ukończeniu szkoły średniej każdy zdrowy, młody Polak płci męskiej przechodził obowiązkowe, powszechne, bazowe przeszkolenie wojskowe, krótkotrwałe przeszkolenie wojskowe. Natomiast jeżeli będzie chciał się związać z wojskiem bądź z innymi oczywiście służbami, może pójść na dalsze przeszkolenie i ta forma właśnie tworzenia rezerwy, czy to w terytorialnej służby wojskowej, czy wojsk operacyjnych, powinna mieć taką formułę modułową. Natomiast bardzo ważne jest to, aby to bazowe, powszechne przeszkolenie wojskowe było, ponieważ pozwoli na uzupełnienie rezerw osobowych nie tylko sił zbrojnych, ale także innych formacji, także formacji obrony cywilnej. Natomiast fundamentem, jeśli chodzi o system obronny państwa, jest system, oprócz oczywiście tych kwestii, o których już powiedziałem, w zakresie czysto wojskowym jest system obrony powietrznej. Bez skutecznego systemu obrony powietrznej, no właściwie rozmowa o tym, czy Polska powinna kupić taki rodzaj sprzętu, jeśli chodzi o siły powietrzne, czy wojska pancerne, no jest właściwie bezzasadny. Bez systemu neutralizowania środków napadu powietrznego, czy to rakietowego, czy to lotniczego, czy bezzałogowego, no właściwie trudno mówić o systemie obronnym państwa polskiego. Systemy antydostępowe, często określane we współczesnej literaturze jako A2AD, czyli Anti-Access Area Denial, systemy tworzące właśnie brak dostępu dla sił zbrojnych przeciwnika, czy to w zakresie środków napadu powietrznego, czy zgrupowań pancerno-zmechanizowanych, czy zagrożeń poniżej progu klasycznej wojny, jest to absolutny fundament i poświęcimy temu naprawdę sporo miejsca w naszej strategii 4.0. Rozważamy przywrócenie czterech okręgów wojskowych, które w razie wojny przekształcałyby się w regionalne dowództwa obrony. Pozwoliłoby to na równomierne rozłożenie zadań operacyjnych, a zatem Pomorski Okręg Wojskowy, Śląski Okręg Wojskowy, Warszawski Okręg Wojskowy i Krakowski Okręg Wojskowy. Uważamy, że Polsce jest potrzebna piąta dywizja, która stanowiłaby strategiczny odwód i byłaby, no można powiedzieć, takim wkomponowywałaby się w doktrynę elastycznego reagowania właśnie na granicy pokoju i wojny. Uważamy, że powinna być to dywizja aeromobilna, 6. dywizja desantowo-szturmowa. Wymagać to będzie stworzenia kolejnej brygady kawalerii powietrznej, stąd bardzo pilny zakup śmigłowców. Uważamy, że śmigłowce dla sił zbrojnych to nie jest dziesięciorzędny temat, jak powiedział jeden z wiceministrów kilka lat temu, ale jest to temat, jeden z pierwszorzędnych tematów. Wysokie zdolności manewrowe tego typu wojsk, zdolność do odbijania terenu, utrzymywania kluczowych obiektów terenowych jest szalenie istotna w dobie właśnie konfrontacji hybrydowej. Ten rodzaj wojsk, wojska aeromobilne, powinien być szczególnie traktowany dzisiaj we współczesnej przestrzeni walki, już nie tyle na polu walki, co we współczesnej przestrzeni walki. Kolejna kwestia, którą uważamy, która powinna być poddana szczegółowej analizie i będzie przez nas poddana szczegółowej analizie, to jest nasza propozycja narodowego programu bezzałogowców. Mówimy tutaj zarówno o dronach powietrznych, ale także o bezzałogowcach lądowych i morskich. Uważamy, że trzeba jak najszybciej powołać narodową sieć badawczą, właśnie nastawioną na rozwój dronów. W skład tej sieci badawczej powinny wejść Wojskowa Akademia Techniczna i kluczowe uczelnie cywilne rozwijające właśnie sektor lotniczy, czy kształcące właśnie na tych kierunkach, m.in. Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska, ale także firmy komercyjne, które prowadzą badania w tym zakresie, zajmujące się czy to optoelektroniką, czy awioniką i tak dalej. Uważamy, że ta sieć badawcza związana z rozwojem bezzałogowców powinna być jak najszybciej powołana i powinny być osobne granty w tym zakresie nadawane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Uważamy, że jest to jeden z kluczowych elementów, także jeśli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej. Tutaj trzeba patrzeć bardzo przekrojowo na kwestię dronów, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie wojskowa, to jest także kwestia obrony cywilnej. Jeżeli już mówimy o neutralizowaniu środków napadu powietrznego, w tym środków bezzałogowych, nie sposób nie powiedzieć o wojskach walki radioelektronicznej. No myślę, że jest to jeden z tych rodzajów wojsk, który jest traktowany bardzo po macoszemu przez władze i przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Uważamy, że we współczesnej przestrzeni walki jest to jeden z kluczowych rodzajów wojsk, który powinien być poddany szczegółowej analizie i bardzo dużemu dofinansowaniu, jeśli chodzi o te nowoczesne systemy. Podobnie uważamy, że powinien powstać nowy rodzaj sił zbrojnych, nie nowy rodzaj wojsk, ale nowy rodzaj sił zbrojnych, jakim byłyby wojska informacyjne, ponieważ wiemy doskonale, że dzisiejsze działania w infosferze to nie tylko cyberprzestrzeń. Kluczowe staje się przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym i wpływanie na noosferę zarówno społeczeństwa własnego, jak i społeczeństwa przeciwnika za pomocą nowoczesnych narzędzi informacyjnych, oddziaływania właśnie na noosferę. W związku z tym ten nowy rodzaj wojsk, nowy rodzaj sił zbrojnych jest Polsce bardzo, bardzo potrzebny. I szanowni Państwo, ostatnia, czy może nie ostatnia kwestia, ale jedna z tych ostatnich, którą chciałem dzisiaj poruszyć, to jest pilna potrzeba rozpoczęcia narodowego programu rakietowego. Jest wielkim skandalem, że Polska dzisiaj nie posiada środków oddziaływania na własnych, które pozwoliłyby na odstraszanie potencjalnego przeciwnika, na właśnie odstraszania strategicznego. Uważamy, że narodowy program rakietowy i budowa takich osi technologicznych z państwami, które dysponują rozwiniętymi systemami rakietowymi, jest jednym z priorytetowych kwestii i ta zdolność do odstraszania musi się tak naprawdę w Polsce rozwijać i sam fakt, że do tej pory nie rozpoczęto takiego programu, uważamy za głęboki wyraz ignorancji w tym zakresie.
Taki program byłby jednocześnie bardzo ważnym elementem rozbudowy polskiego systemu świadomości sytuacyjnej. Ten system powinien być kompleksowy i powinien zasadzać się także na naszych zdolnościach do wynoszenia satelitów, na budowie tych satelitów rodzimych, które byłyby bardzo ważnym elementem właśnie tego systemu świadomości sytuacyjnej, obok innych istniejących już systemów, a także wsparcia tutaj bezzałogowców. Uważamy, że budowa tego narodowego programu satelitarnego również jest jednym z bardzo istotnych wyzwań i w tym kontekście rozwoju programu rakietowego również, można powiedzieć, jest to czynnik bardzo spójny. Jeżeli chodzi o same środki do odstraszania, uważamy, że tutaj potrzebny jest program rozwoju okrętów podwodnych. Niewątpliwie ten temat jest jednym z najbardziej zaniedbanych. Generalnie ten rodzaj sił zbrojnych, marynarka wojenna, przez ostatnie dekady była traktowana bardzo mocno po macoszemu. Uważamy, że Polsce potrzebna jest silna marynarka wojenna, ale w jej ramach potrzebne są szczególnie właśnie okręty podwodne jako te narzędzia odstraszania, bardzo skuteczne zresztą. I to jest ten jeden z tych elementów, na których uważamy, że warto się skupić w ciągu najbliższych lat, jeśli chodzi o rozwój marynarki wojennej.
To oczywiście nie wszystko. Mamy zamiar poruszyć znacznie więcej tematów i zapraszamy Państwa również do współpracy i do wspierania tego projektu, podkreślam, oddolnego. Uważamy, że dotykamy tych kwestii kluczowych, tych przemian cywilizacyjnych dzisiaj absolutnie kluczowych. Uważamy, że na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej musimy patrzeć w sposób absolutnie przekrojowy. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie armii, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie służb specjalnych. Uważamy, że bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej zaczyna się od edukacji i nauki, zaczyna się od szkół, zaczyna się od uniwersytetów, zaczyna się od domu rodzinnego. Uważamy, że zdolność do kształtowania odpowiednich postaw jest, ta zdolność leży jak najbardziej w kompetencjach państwa i w jego możliwościach, także w możliwościach finansowych. Uważamy, że niski poziom kultury strategicznej dzisiaj blokuje szereg reform. Zresztą tutaj edukacja narodowa i szkolnictwo wyższe jest tego dobrym przykładem. Wpuszczenie ideologii gender, wpuszczenie tych wszystkich nurtów postmodernistycznych do polskich szkół, na polskie uczelnie, to jest wielkie, nie tylko zaniedbanie, ale to jest wielki wyraz ignorancji, a w pewnych przypadkach także sabotażu przeciwko suwerenności Rzeczypospolitej. My chcemy pokazać, że można stworzyć dokument na bardzo profesjonalny, a jednocześnie będący naprawdę odpowiedzią na wyzwania współczesności, stojącym na gruncie cywilizacji łacińskiej, na gruncie tradycyjnych wartości polskich i zachęcamy Państwa do wspierania tego projektu. Jak można nas wesprzeć? Można nas wesprzeć w najprostszy sposób, wpłacając pieniądze na publiczną zbiórkę, która pozwoli na sfinansowanie nie tylko pracy ekspertów w tym zakresie, ale także na druk i na estetyczne wydanie tych dokumentów, jakimi są Obywatelska Strategia Bezpieczeństwa Narodowego oraz Doktryna Bezpieczeństwa Informacyjnego, ale można włączyć się również na dwa inne sposoby do naszego projektu. Po pierwsze w działalność koncepcyjną. Jeżeli ktoś z Państwa uważa, że posiada kompetencje, wiedzę, doświadczenie, która mogłaby być cenna w stworzeniu takich dwóch dokumentów, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego i Doktryny Bezpieczeństwa Informacyjnego, serdecznie zachęcam do kontaktu mailowego, to jest mój służbowy e-mail. Bardzo proszę o kontakt mailowy te osoby, które chciałyby się włączyć w prace koncepcyjne. Natomiast istnieje możliwość także zaangażowania się w działalność organizacyjną. Od początku grudnia rozpoczynamy tworzenie w całej Polsce klubów geostrategicznych, klubów, w których będziemy się spotykać, w których będziemy dyskutować poszczególne rozdziały właśnie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, będziemy dyskutować na temat sytuacji geostrategicznej, na temat nowych zagrożeń dla państwa polskiego. Zachęcam Państwa zainteresowanych do tworzenia takich klubów geostrategicznych, do zgłaszania się mailowego na podany tutaj adres. Natomiast również od początku grudnia rozpoczynamy tworzenie ruchu suwerenności kulturowej. Ruchu suwerenności kulturowej, oddolnego ruchu, którego celem, zadaniem będzie wypracowywanie różnego rodzaju formatów współpracy, działań, które przeciwdziałałyby podmywaniu tożsamości narodowej, podmywaniu tych fundamentów cywilizacji łacińskiej. Wszystkich Państwa, którzy chcieliby się włączyć właśnie na tej niwie działalności społecznej w ochronę polskiej suwerenności kulturowej, serdecznie również zachęcam do kontaktu mailowego i do tworzenia struktur terenowych ruchu suwerenności kulturowej. Na dziś Państwu serdecznie dziękuję, zachęcam do wspierania naszego projektu, do śledzenia nas w mediach społecznościowych i do zobaczenia, do usłyszenia.